Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Witam oczywiście wszystkich stałych bywalców, którzy każdy film śledzą z ciekawością. Ja bardzo serdecznie Was witam i dziękuję bardzo serdecznie za Waszą obecność. I przy tej okazji od razu chciałam poprosić o pomoc. Chciałabym poprosić, abyście w komentarzach napisali, o czym jeszcze chcielibyście posłuchać, jakie tematy Was interesują, oczywiście na tę chwilę poza narcyzmem, bo narcyzm zawsze będzie na moim kanale i te tematy będę zgłębiać, tak jak to robiłam od początku, tak będę dziś i będę jutro, więc na pewno będę te tematy Państwu na bieżąco omawiać. Natomiast chciałabym poprosić Państwa, żebyśmy czasem przerzucili inny temat, może byśmy rozszerzyli swoją wiedzę psychologiczną, borderline, zaburzenie osobowości, terapia par, o co chodzi w związkach, to moje koniki, a może coś z kogwinistyki, co chcielibyście usłyszeć, proste rzeczy, ja lubię opowiadać o trudnych rzeczach w prosty sposób, więc poproszę o tematy, będę bardzo, ale to bardzo Państwu wdzięczna za te tematy i one będą się pojawiały sukcesywnie na moim kanale. Dzisiaj temat dotyczący tego, kiedy widzimy już, że następuje dewaluacja. Ona oczywiście następuje po bardzo, bardzo malutkich kroczkach i tak jak narcyz zawsze bombarduje, idealizuje związek i wtedy możecie liczyć na wszystko z jego strony. Na miłość, szacunek, zainteresowanie, niespotykane słowa, które słyszycie, podobieństwo w każdym calu. Tak samo narcyz niestety dewaluuje, czyli po okresie bombardowania następuje dewaluacja. No i skąd mamy wiedzieć, czy ta dewaluacja, która następuje, to odrzucenie Was, czy to już jest narcyz, czy nie narcyz, czy to zachowanie narcystyczne, czy nie? Skąd możemy o tym wiedzieć? Kiedy się o tym możemy przekonać? Ja wracam do tematów punktów, więc dzisiaj tych punktów aż 10 przygotowałam, kiedy rzeczywiście ta dewaluacja zaczyna następować, co możecie zobaczyć, co się dzieje. Oczywiście jak to jest od mniejszego kalibru do największego kalibru, kiedy jesteście tak naprawdę bardzo mocno uzależnieni już i zdewaluowani do granic możliwości, że nie jesteście w stanie ruszyć. Na koniec filmu pokuszę się o odpowiedź, dlaczego narcyz dewaluuje. Tak naprawdę chcę Wam powiedzieć prawdziwy powód tego, dlaczego narcyz dewaluuje. No to co? No to zaczynamy. Niezależnie od tego, z jakim typem narcyza masz do czynienia, wielkościowym, ukrytym, jest jedna cecha, dwie cechy, które ich bardzo mocno identyfikują, to jest ta potrzeba bycia podziwianym i ważniejszym od innych. To są dwie cechy, które narcyz zarówno ukryty, jak i wielkościowy bardzo potrzebuje. Oni się uważają za ludzi dużo lepszych, ludzi ważniejszych, ludzi godnych podziwu i bardzo pragną tego podziwu. Ale ich prawdziwa natura, ich prawdziwe ja niestety skrywa ogromną, ogromną katastrofę w ich sercu i totalne nielubienie, niepodziwianie, poczucie winy, wstydu swojego prawdziwego ja, które jest bardzo głęboko skrywane. I często sytuacje, w których mamy do czynienia z narcyzem, ukazują czasami przy ruszeniu rany narcystycznej, pokazują jego prawdziwe ja, takie delikatne, które oczywiście natychmiast zostaje zakryte krzykiem, awanturą, złością na Was, obwinianiem Was, dewaluacją bardzo mocną, agresją nawet, ponieważ on chroni to swoje prawdziwe ja, on nie potrafi tego wydobyć na zewnątrz. Na dole oczywiście filmy, które polecam o ranie narcystycznej, zresztą znajdziecie, ale dla ułatwienia w opisie podam te filmy, jak właśnie reaguje, kiedy otwiera to ja. No i z tego właśnie powodu, że to jego ja jest takie bardzo kruche, takie bardzo delikatne i bardzo którego nie lubi, to on tego wprost nie znosi, dlatego właśnie potrzebuje i musi dewaluować innych, żeby na tej podstawie wzrastać. Niestety dewaluacja, niszczenie innych, poniżanie, czucie się od nich lepszym powoduje, że narcyz chowa to swoje ja. To brzydkie, to nieładne. On je wtedy maskuje. No i to jest tak naprawdę prawdziwy powód, dla którego ta dewaluacja musi nastąpić. Na samym końcu powiem jeszcze jedną bardzo ważną zasadę, dla której po której zrozumienie tego powodu, dlaczego tak naprawdę narcyz dewaluuje, pozwoli Wam zdjąć z siebie brzemię bycia z osobą narcystyczną, niemożności pogodzenia się z tym, że jesteście uwikłani ciągle w ten narcystyczny taniec i nie umiecie z niego wyjść, nie potraficie, ciągle bijecie się z myślami, jest Wam ciężko, nie dajecie rady. Powiem dlaczego. Ale żeby Was zaciekawić, jadę dalej. No to co? To punkt pierwszy, ja sobie tutaj wszystko spisałam. No to punkt pierwszy. Kiedy zaczyna się dewaluacja? No to zaczynasz niestety być już tak mało zauważalny przez narcyza. Czyli kończy się okres bombardowania miłością i ten cudowny czas, kiedy kochaliście ze sobą spędzać czas, wycieczki, czułe słówka, kąpiele w basenie, kąpiele w wannie, przytulanie, głaskanie, leżenie 2 godziny na plaży i absolutnie nam się nie nudzi. Wszystko, cały świat wokół ciebie. Nagle to się kończy. Nagle to się zmienia. Tego nie ma. Nie ma już tej czułości, nie ma tej delikatności, nie ma tej uwagi na ciebie. Ona się nagle kończy. Wiele osób w tym momencie się przechodzi koło tego w miarę obojętnie, ponieważ sądzi, no tak, okres miesiąca miodowego się zakończył, no idziemy w zwykły związek, idziemy w związek. Wiadomo, no nie można nigdy żyć na wysokim, tak wysokim haju, no więc delikatnie osoby nie zwracają uwagi, mówią, dobra, damy radę, no wiadomo, związek ewaluuje. No ale ta ewaluacja przechodzi coraz dalej, czyli mamy punkt drugi. Ta się już delikatna, ale już zaznaczalna i widoczna dewaluacja. Możesz na przykład zostać oskarżony o to, że jesteś niewierny. Wygląda to trochę delikatnie, zazdrośnie i też dokładnie wygląda to tak, że osoby zaczynają, no troszkę zazdrosne, ono miło, no coś wygląda, ale te zarzuty zaczynają być trochę czasami abstrakcyjne, czyli nic się nie dzieje, nie ma jakichś dziwnych z Waszej strony ruchów, a tu jest jakaś taka nadmierna zazdrość. Bardzo często zostajesz też powoli, oczywiście to następuje, zaczynasz powoli być też oskarżony o to, że to jednak jest Twoja wina w niektórych przypadkach, bo na przykład kiedy mu powiesz, no słuchaj, no ale po co jesteś zazdrosny, ale to nie ma powodu. Nagle się okaże, że ten powód jest, że rzeczywiście może się za ładnie ubrałaś, za bardzo wymalowałaś usta albo uśmiechałaś się za bardzo do tego pana i on się poczuł niepewnie. I tutaj są właśnie takie już kroki, które zaczynają nie wyglądać ciekawie. Wprawne oko już to zobaczy, natomiast wiele kobiet i mężczyzn w tym momencie mówi, no tak, no dość mocno o mnie zazdrosny i identyfikuje je też z okresem bombardowania, czyli z takim byciem totalnie zauroczonym. I ten punkt pierwszy i drugi czasem przemijają niezauważalnie w Waszych oczach, ponieważ Wy zapragnęliście z powrotem bombardowania miłością i w Waszej głowie kiełkuje taki pomysł, może on był trochę zazdrosny, ona może była troszkę zazdrosna, poczuła się niepewnie i stąd ten chwilowy okres takiego lekkiego już niezwracania na mnie uwagi, odsunięcia się tutaj, takie przytyki, bo może zrobiłam coś, co jej się nie spodobało, jemu się nie spodobało. Więc grzebiecie już w tych głowach, zaczynacie tam, przelatują tysiące myśli, co ja może zrobiłam nie takiego, bo nagle tutaj takie odsunięcie, tutaj nagle taka lekka dewaluacja, zazdrość, że do kogoś się uśmiechnęłam, no i zaczynacie chcieć naprawiać tą sytuację. Zaczynacie chcieć udowodnić waszemu wymarzonemu księciu, księżniczce z bajki, że przecież wy jesteście jednak idealni dla niego, no bo przecież od początku byliście. No i te dwa pierwsze punkty bardzo szybko zaczynacie nie zauważać. One przechodzą niezauważone. Natomiast wszystkim, którzy zastanawiają się, czy mają do czynienia, proszę prześledźcie te sytuacje, jeśli one miały miejsce. Trzeci punkt, bardzo ważny, zaczyna się troszeczkę granie z seksem, czyli taką intymnością, bliskością. Jedynym takim sposobem, w którym mężczyźni nie degradują w tej strefie, nie obniżają poczucia wartości, jest ich niskie poczucie sprawczości seksualnej, czyli takiego ciągłego udowadniania sobie, że jednak jesteśmy zdolni do uprawiania seksu i jednak jest w nas siła słowa, bo to identyfikujemy jako ważniejsi, lepsi, mocniejsi od innych mężczyzn, więc będziemy udowadniać naszej partnerce, że my to potrafimy. Natomiast dalekie jest to od intymności, od bliskości, od ciepłoty i od tego, że partner jest dla Was, a Wy dla partnera, czyli takiej prawdziwej bliskości, w której czujecie siebie, pragniecie siebie i oboje jesteście skoncentrowani na sprawianiu sobie przyjemności. Bardziej to już zaczyna wyglądać tak, że osoba narcystyczna uprawia z Wami miłość, bliskość wtedy, kiedy ona chce, on chce, kiedy jest to potrzebne, żeby z Wami zmanipulować, czyli do jakichś celów, albo trzy, właśnie udowodnić sobie, że jednak ta sprawczość, to ja tu decyduję, ja tu jestem macho i ja będę wiedział kiedy i jak. Natomiast ten seks zaczyna być trochę bardziej już mechaniczne. Ta intymność zaczyna być bardziej taka wyuczona. Ona nie płynie z serca, ona nie płynie z chęci bliskości, intymności, tylko ona płynie jednak z takiego mechanizmu. O tak mogę powiedzieć. No i nieuchronnie kojarzący się czwarty punkt z tą bliskością seksualną, oczywiście odsuwa się od Ciebie już totalnie partner, partnerka, a Tobie, to bardzo charakterystyczne, zaczyna tej bliskości brakować. No bo po tym okresie bliskości, w okresie bombardowania, idealizacji Ciebie, jesteś przyzwyczajony do tego, że jest to na wysokim levelu i bardzo, bardzo pięknie to ze sobą współgra, a nagle się okazuje, że tej bliskości nie ma i co się dzieje? No i jest pustka i jest totalna pustka, więc próbujecie rozmawiać, próbujecie zbliżyć się, próbujecie zrobić ze sobą bliskość, a tu się okazuje, że nie da rady, że jesteście dewaluowani, jeszcze gorzej, że jesteście odrzucani i czujecie się z tym odrzuceniem coraz gorzej. Punkt piąty, no to już krytyka, bardzo mocna krytyka, którą bardzo mocno zaczynasz znosić. I ostatnimi czasy rozmawiałam z klientką, która była bardzo brzydko, niegrzecznie traktowana przez swojego męża, który krytykował ją za to, jak jeździ, kiedy jeździ, że źle parkuje, że źle zrobiła. Każdy pretekst jest dobry, żeby Cię skrytykować. Tutaj moja bardzo cenna uwaga w kwestii narcyzmu ukrytych, bo wszyscy mówią, nie, no mój tak nie krytykuje, tak otwarcie nie mówi, że ja jestem taka zła, albo że on jest taki zły, w sensie mężczyzna, kobieta. Narcyzi ukryci robią to w bardzo białych rękawiczkach, natomiast ty podświadomie w swoich nozdrzach, w swoich lędźwiach czujesz, że jesteś niewystarczający, niewystarczająca. To w białych rękawiczkach jest gdzieś tam wsadzona zaderka, tak, pod samą skórę, żebyś czuł, że coś jest nie tak. To jest taki rodzaj lekkiej pochwały, ale jednak krytyki, czyli no ładna jest ta sukienka, no przecież mówię, że Ci się podoba. Kiedy po okresie entuzjazmu takiego cudownie wyglądasz, no po prostu jesteś piękna i wspaniała, jest takie zdanie, no. Więc kobiety bardzo szybko to odbieramy, bardzo szybko czytamy to między wierszami, że coś jest nie tak. I tak bardzo często właśnie postępują narcyzi, że ta krytyka jest narcyzi ukryci, że to jest taka krytyka bardzo zawualowana, bardzo taka nieciekawa. Natomiast to widać z ich mimiki, widać z ich focha, jak to niektóre klientki mówią, widać z ich focha, widać z ich niezadowolenia i z tego, jak się odzywają. Więc ta krytyka zaczyna być już wszechogarniająca. I co śmieszne, przy tej krytyce nie ma konstruktywnej rozmowy, czyli nie ma takiej sytuacji z wspomnianą sukienką. Kochanie, no bardzo ładnie wyglądasz w tej sukience, ale wiesz co, w tej czerwonej, której byłaś, może byś się na przykład lepiej czuła, nie wiem, bo tak tutaj zobacz, tył masz taki krótszy, przód masz taki, tak teraz okej, czy tak może by... Zobacz, może przymierz drugą sukienkę, która jest naturalnym, normalnym procesem rozmowy między osobami kochającymi się. Tak jak wielokrotnie zwracam kotek, no ta koszula nie za dobrze Ci pasuje. Załóż może tą białą, spróbuj ją założyć, bo może byłoby lepiej. W trosce o dobry wygląd i dobre samopoczucie swojej partnerki, partnera. I kolejny szósty punkt, no to jest coś, co oczywiście nazywamy karanie ciszą, ale to jest taki już gruby foch, totalne znikanie, totalne ignorowanie drugiej osoby, czyli dopóki nie zrozumiesz swojego błędu, dopóki go nie naprawisz, dopóki się nie ukorzysz, nie poczujesz tej z mojej złości, której nie słychać, ale ją czuć, dopóki tego nie zrozumiesz i ja nie wrócę i nie zrozumiesz, że masz najcudowniejsze szczęście, że jestem koło ciebie, jego nie ma. On absolutnie, jego narcyza, ani jej, ani jego narcyski narcyza nie ma. Nie ma w waszym świecie. I co jest takim najbardziej drastycznym w tym, najdrastyczniejszą sytuacją, to to, że to jest początek nauki wobec was niepokoju. I to wam już będzie towarzyszyło do końca związku z narcyzem. Niepokój. To jest coś, co narcyz uwielbia wykonywać, uwielbia tak wbijać pod skórę swojemu narcyzowi, czyli taki świadomość wasza, że nie wiecie, czy to, co aktualnie zrobicie, zrobiliście, będzie dobrze postrzegane przez waszą osobę narcystyczną. I to jest ten wieczny niepokój, który powoduje, że narcyz może sterować, może wydobywać z was, co tylko chce. Ta sprawczość niepokoju, to, że wy czujecie niepokój, czy to, co zrobiliście, na pewno jest dobre, czy może lepiej by było, a może tak, ponieważ ta zmienność nastrojów i zmienność oczekiwań wobec was jest tak duża, że prowadzą do wyuczenia was wiecznego niepokoju w waszych głowach. I to jest bardzo niebezpieczne i to już towarzyszy wam w dalekiej podróży do samego już końca. I to jest to drganie, potem jeszcze dołączenie do tego strachu i ogromnego poczucia winy, które bardzo często przeradza się we wstyd. Wstyd to jest taka emocja, takie uczucie, które bije w was prywatnie, bo wstyd to to, że macie wrażenie, że jesteście gorsi, nieadekwatni, coś źle zrobiliście. Ja zawsze powtarzam, to nie jest wstyd za zrobienie czegoś, tylko wstyd jest już koniecznością patrzenia na siebie przez pryzmat jestem niewystarczający. No i najgorszy punkt, moim skromnym zdaniem, punkt siódmy, zero tolerancji dla twoich emocji. Dlatego to jest, no taki jak wielokrotnie już słyszę, to już jest taki przełom przed końcem waszej totalnej świadomości i tego, że jesteście sobą. W momencie, kiedy odczujecie od waszej osoby narcystycznej zero tolerancji dla waszej ułomności, dlatego, że na przykład jesteście chorzy, dlatego, że źle się czujecie, że macie dziwny nastrój, albo jesteście czymś zniesmaczeni, albo jest awantura, albo cokolwiek i wy staniecie na swoim, macie zero tolerancji od osoby narcystycznej. I to, jeżeli przejdziecie i pójdziecie dalej z tą osobą, no to jest już koniec waszych końców i to już wychodzenie z tego jest naprawdę bardzo drastyczne, bo potem już niestety następuje ogromne zawłaszczenie waszymi emocjami i waszym życiem. Więc przejście tej granicy, bardzo na nią zwracam uwagę. Kiedy widzicie, że wasza osoba, z którą jesteście, jest bezwzględna, czyli nie docierają do niej żadne argumenty. Ja pamiętam taką sytuację, która klientka mi opowiadała, że bardzo się pokłócili w samochodzie ze swoim partnerem, wracali skądś tam, bardzo, bardzo mocno się pokłócili i klientka nagle dostała czegoś, co można powiedzieć, stanami lękowymi. Tak to mniej więcej się objawia i zresztą osoby po takim związku z osobami narcystycznymi w trakcie bardzo często wykazują zaburzenia lękowe. I kiedy poprosiła partnera, który został w dużym pokoju, ona została w sypialni, bardzo źle się czuła, wzięła jeden proszek, drugi proszek, ale nie mogła się kompletnie uspokoić, ciśnienie jej tam skakało bardzo wysoko i kiedy poprosiła go o pomoc, po prostu jej nie uzyskała. I tak naprawdę w tym momencie powinna odejść już od swojego partnera, powinna pożegnać i powiedzieć, natomiast no oczywiście to już była jej decyzja, natomiast proszę sobie wyobrazić, że w takiej sytuacji on oczywiście to potraktował, oczywiście jest to jej wina i zawsze będzie wasza wina, że ona oczywiście udaje, próbuje wywołać na nim jakieś wrażenie, próbuje go do czegoś zmusić, to są jej metody manipulacji i tak dalej, kiedy ona naprawdę się źle czuła. To są sytuacje oczywiście, które z zewnątrz zewnątrz ktoś może powiedzieć, no tak, no nagle histeryczka się rozhisteryzowała i zaczęła mieć palpitacje serca, łącznie ze stanami lękowymi, bo się pokłócili w samochodzie. Tylko, że jeżeli wy jesteście w tej sytuacji i czujecie tą sytuację, że rzeczywiście to serce wam bardzo mocno bije, źle się czujecie, coś jest nie tak, a nie macie pomocy od strony drugiej, no to nieważne, co myślą inni, ważne, co wy czuliście. Ważne, że to wyglądało tak, jak wyglądało i niech to dla was będzie jasny sygnał, że czas ten związek zakończyć. Ósmy punkt, już zbliżający się prawie do tragikomedii, czyli słowne ataki i naprawdę już poważne zarzuty. Oczywiście te ataki są powolne, one są, nie zaczynają się od bardzo grubych kalibrów, one się odbywają o delikatnych zasadach, takich a to przytyczek o to, a to przytyczek o to, natomiast kończą się na totalnej dewaluacji i na biciu słownie w was torpedami. Taką sytuację miałam kiedyś, kiedy mój klient przytoczył mi jedną z rozmów ze swoją żoną i to już były rzeczywiście ogromne ataki odrzucenia i dewaluacji ze strony jego żony, która powiedziała mu, że największy błąd, jaki tylko w życiu popełniła, to to, że wyszła za niego, a nie za jego brata. No i to jest cios poniżej pasa i cios, który ma na celu zniszczyć was, tak naprawdę was zniszczyć, do głębi wyrzucić was z poczucia, w poczucie winy, wstydu i takiego totalnej degradacji, że nawet wasz brat, co też często sugeruje, że być może tam z tym bratem coś było, co niszczy totalnie bardzo często też zaufanie do osób trzecich. I chcę wam powiedzieć, że osoby narcystyczne się przed tym absolutnie nie cofną. Dziewiąty punkt w degradacji totalnej waszej osoby, no to już depczą was totalnie po całości. Nie liczą się z niczym, robią co chcą i jedyny powód, dla którego jeszcze z wami są, to tak naprawdę jest to, że jeszcze dostają jakieś paliwo. Bądź to w postaci totalnej uległości waszej, czyli oni to odczytują jako wielką miłość, jako cudowność, jako cudowną są osobą, więc taka namiastka miłości, którą widzą, oni się przeglądają w tym, jak bardzo są przez was uwielbiani, jak bardzo mogą z wami wszystko zrobić, albo druga rzecz, te awantury już przybierają taką skalę, że narcyz się tym karmi, widzi was w totalnej degradacji, w tym, że jesteście tą złą, strasznym obiektem i chełpi się tym, że to on w tym momencie nie jest taki zły, nie jest taki dewaluujący i to nie jego wina, tylko wasza, bo to wy jesteście tym agresorem. Więc jest to powód, dla którego zostaje albo wielkie uwielbienie, albo ogromne kłótnie i pokazanie was, osób pokrzywdzonych, jako tych agresorów, jako tych potwornie raniących ich i to, jak ktoś patrzy z zewnątrz, no to nie ma wątpliwości, kto jest agresorem, a sytuacja jest zgoła inna. I to chyba wszystkie ofiary, które to przeszły, wiedzą, o czym mówię. No i punkt dziesiąty, no to już można powiedzieć, że jesteś zakładnikiem tego całego układu. Zrobisz wszystko, zrobisz byle jak, byle był, nieważne do jakich granic się posuniesz, aby był. Nieważne jakie granice pozwolisz sobie przekroczyć, ważne, żeby osoba narcystyczna była w twoim życiu. Masz poczucie, że jesteś w jakimś labiryncie, z którego kompletnie nie możesz wyjść i twoja osoba narcystyczna cię zostawi w tym labiryncie i będzie ci kazała w tym labiryncie zostać i nie pokaże ci wyjścia, nie powie jak. Bo teraz to, na co wy liczycie, będąc w tym labiryncie, to kiedy już nawet się zreflektujecie, w czym tkwiliście i co było, że ta wasza osoba narcystyczna w którymś momencie to zrozumie. Ona tego nie zrozumie. Nigdy. Ona nie chce tego zrozumieć. Jej to do niczego nie jest potrzebne. Ona uważa, że postępowała dobrze, bo taka jest. Ona uważa, że to jest jej zadanie, ona potrzebuje zdewaluować, zniszczyć drugą osobę, żeby poczuć się lepszą. Ona chce zobaczyć Twój upadek, Twoją niskość, Twoje złe samopoczucie, Twoje złe zachowanie, Twój upadek, tak jak powiedziałam, tylko po to, żeby poczuć się lepszym, żeby zobaczyć w tym obrazie siebie jako biedną istotę, pokrzywdzoną, ale lepszą, bo mimo to nie dała się wpędzić w Twoje rozgrywki. Wiemy, że sytuacja jest, jaka jest. No i teraz, dlaczego tak naprawdę narcyz to robi? Dlaczego tak naprawdę Cię dewaluuje? Już w wielu tutaj podpunktach powiedziałam, ale jednym z najważniejszych, który ratuje Wam życie, który zmienia Waszą orbitę patrzenia na osobę narcystyczną i na to wszystko, co przeżyliście z tą osobą, jest zrozumienie, że to jest osoba, która jest chora, osoba, która jest zaburzona, osoba, która jest w zaburzeniu narcystycznym i nie ma odpowiedzi na to, dlaczego tak robi, dlatego, że ta choroba daje takie objawy i daje takie powikłania. To tak jak się nie zastanawiasz, dlaczego kiedy masz grypę, masz gorączkę i kaszlesz i jest Ci niedobrze i musisz wziąć lekarstwa, tak samo w przypadku bycia z osobą z zaburzeniem narcystycznym masz takie objawy, tak to wygląda, nie zostaniesz nigdy przeproszony i jedynym lekarstwem na to jest odseparowanie się od tej osoby już na zawsze. I w momencie, kiedy obserwuję Was, kiedy dotrze do Was ta świadomość, ta akceptacja tego, że to nie Wy tu jesteście główną rolę, mimo że jesteście tak potwornie skrzywdzeni, mimo że zostaliście tak zdegradowani i tak wbici w ziemię, w momencie, i to nie o Was film, w momencie, kiedy sobie zdacie z tego sprawę, że po prostu padliście ofiarą osoby, która potrzebuje takich ludzi, żeby budować swój fałszywy świat. Po prostu weszliście w ten świat jako aktor, jako ktoś, jako pionek w grze, jako rekwizyt w filmie. I zostaniecie w tym filmie tak długo, aż sami będziecie chcieli z niego odejść. Tylko wtedy jest to możliwe. Narcyz Was nie wypuści z tej gry, chyba że znajdzie kogoś lepszego do obsady. Chyba że znajdzie lepszy fortepian, lepsze pianino, to zawsze Wam powtarzam. Kiedy zaakceptujecie tą rzecz, że to jest zaburzenie, zaburzenie, którego się nie leczy. Oczywiście mówimy o NPD, pamiętajcie proszę, to nie jest tak, że tysiące, miliony ludzi, którzy wykazują jedną, dwie, trzy cechy narcystyczne są narcyzami. NPD dla mnie dzisiaj jest wyrokiem. Natomiast osoby, które mają lekkie zaburzenia, rysy narcystyczne, jakieś malutkie symptomy, to są osoby do uregulowania, do pracy. Natomiast NPD jest nieuleczalne. Jeżeli przeczytałeś, odsłuchałeś ten film i zobaczyłeś, znalazłeś się na 7., 8., 9. punkcie, to znaczy, że masz do czynienia z osobą z NPD. Nikt o zdrowych zmysłach nie pastwi się i nie żywi się tym, żeby drugą osobę niszczyć. To nawet ktoś, kto ma rys narcystyczny, jakieś skrajności takie dość mocno egocentryczne, nie jest w stanie chcieć cały czas niszczyć drugą osobę. To nie jest zdrowe. Więc jeżeli jesteś 7., 8., 9., 10. punkt, to znaczy, że masz do czynienia z osobą z NPD i musisz zrozumieć i zaakceptować, że to jest choroba. I jedynym na nią lekarstwem jest ucieczka. Moi drodzy, ja niezłomnie Was wspieram w tym, żebyście wychodzili cali i zdrowi z tych rzeczy. Cieszę się, kiedy piszecie do mnie, że się udało, że jedno, dwa zdania Was uratowały. Cieszę się i naprawdę mocno za Was trzymam kciuki. Proszę, nie ustawajcie w pracy nad sobą i w tym, żeby rosnąć, żeby zdejmować z siebie te maski, żeby odkrywać, jacy jesteście naprawdę i cieszyć się życiem i dawać miłość dalej. dalej. To jest bardzo, bardzo ważne. Ja Was gorąco proszę i przypominam o napisaniu, jakie jeszcze tematy, borderline, zaburzenia osobowości, o czym chcielibyście posłuchać. To dla mnie jest wiedza, kopalnia wiedzy, co bym mogła dla Was przygotować i co by się cieszyło powodzeniem. Zapraszam Was bardzo serdecznie, ostatnie przed moim urlopem szkolenie na żywo online, czyli będzie to praca ze mną na żywo przez komputer, czyli siedzimy w komputerze, dotyczące właśnie wyznaczania granic, czyli tego, że jeżeli jeszcze przez jakiś czas musicie zostać z osobą narcystyczną, to żebyście umieli postawić granice, wiedzieć, jak to zrobić. Szkolenie 3 czy 4 godzinne. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Kilka miejsc jeszcze zostało. Szkolenie we wtorek. Na żywo je poprowadzę przed urlopem, a następnego dnia fruwam na urlop. Więc nie będzie mnie przez tydzień, ale filmy będą, bo nagram je z wyprzedzeniem, więc mam nadzieję, że będziecie je oglądać. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i serdecznie dziękuję za Waszą uwagę. Pozdrawiam.